Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że ten dzień wspólnie możemy dożyć. I ja wierzę w to, że ten dzień dla nas wszystkich będzie dniem, który podejmuje decyzję nie na ten czas tylko, ale również i na wieczność. Ja mam nadzieję, że my wszyscy w Boga wierzymy i również to, że my wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym, nie tylko o Słowie Bożym składa świadectwo, jak niektórzy teolodzy to formułują, tylko że to jest Słowem Bożym, które do nas przemawia, które poprzez Boga nam, dla nas jest obowiązujące i dla tych wszystkich, którzy wierzymy i nauczamy i w czym my naszą nadzieję pokładamy. Myśmy już w tym krótkich słowach wprowadzających słyszeli, ja chciałbym to również podkreślić i powiedzieć, że nie chodzi tylko o to, ażeby o Bogu mówić, może ażeby o Nim filozofować, albo o religii mówić i również o chrześcijaństwie, to wszystko nie wystarczy. My musimy otrzymać powiązanie z Bogiem. Musimy stać się z Nim jedno i dać się wprowadzić do Jego planu i częścią Jego planu zbawienia, który teraz przychodzi do zakończenia, musimy się stać. Dzisiaj po południu, mili panie i panowie, przyjaciele, wy wszyscy na pewno będziecie niektóre rzeczy słyszeli, których jeszcze nigdy nie słyszeliście. Do tego trzeba ale powiedzieć, że wszystkie rzeczy dla każdego kiedyś po raz pierwszy stają się znane, albo się je poznaje, albo do nas się przebiły. Ważne jest tylko to, ażeby to, co jest przynoszone i mówione, ażeby to było prawdziwe. I prawdziwe jest to tylko wtedy, jeżeli to od Boga przychodzi, jeżeli to w Słowie jest potwierdzone, wtedy jest to prawdą. To ta miara tego doświadczenia, tego wszystkiego i wszystkiego tego, co my wierzymy i nauczamy, jest Pismo Święte. Jeżeli my, i to niechby nie było żadnym osądzeniem albo krytyką, jeżeli my dzisiaj spojrzymy na chrześcijaństwo, to mamy około 310 denominacji w Radzie Kościołów, Światowych Kościołów Zgromadzonych. Jeżeli na cały świat się tak patrzymy, oni tam mamy buddyzm, hinduizmus, mamy Konfucjusa i wszystko możliwe, co jeszcze istnieje. I każdy mówi, że może zbawić i że on wskaże ludziom tą właściwą drogę. Ja mówię tutaj nie jako ktoś, kto by to tylko może słyszał. Ja uczyniłem pracę misyjną w dokładnie 104 krajach. Ja mam doświadczenie, którego nie każdy może codziennie uczynić, a więc ja mogę z pewnością z własnego poznania mogę niektóre rzeczy powiedzieć. I ja chciałbym tym zacząć i rozpocząć, że my jako pierwsze Boga i Jego plan Boży, plan zbawienia Bożego z ludzkością, my musimy Go rozpoznać i my musimy się przyprowadzić do zgody z Jego Słowem i poprzez Jego Słowo. I dlatego, że jest tylko jedno objawienie Boże ku naszemu zbawieniu, My musimy to Boże objawienie w Chrystusie wziąć poważnie, przyjąć i wszystko inne możemy zapomnieć. Tylko tam, gdzie Bóg się ludzkości osobiście na ziemi objawił, na tym świecie, tam my możemy Boga spotkać. Jeżeli by się Bóg w Jezusie Chrystusie nie objawił ku naszemu zbawieniu, to wtedy musielibyśmy Go gdzie indziej szukać. Ale jeżeli On, i temu właśnie wierzymy, On się w Jezusie Chrystusie ku naszemu zbawieniu objawił, wtedy nie ma żadnej innej drogi, nie ma żadnej innej prawdy, nie ma żadnego innego celu. Wtedy przychodzi od Niego wszystko i prowadzi znowu do Niego z powrotem, do tego, który jest pierwociną wszystkich rzeczy. My dzisiaj nie będziemy tutaj polityki pod to podciągać. My w naszym ogłoszeniu mieliśmy wizję 7000, które niektórzy czytali, i my na przykład stoimy przed tym największym zdarzeniem historii zbawienia ludzkości z 6 do 7 tysiąclecia przechodzimy. My niektóre tytuły możemy powiedzieć, tutaj na papierze napisaliśmy. Tym główną myślą jest, ale to, ażebyśmy my naprawdę z tym byli zapoznani, co Bóg uczynił, co On obecnie czyni i jak On swoje dzieło ze swoim zborem w krótkim czasie doprowadzi do zakończenia. Co dotyczy się podziału czasu, tak jest to relatywnie proste. Trzeba tylko do tego biblijnego podziału czasu trzeba spojrzeć w to. Tam na przykład są te 2000 lat od Adama do Abrahama są zanotowane i później jeszcze raz około 2000 lat od Abrahama aż do Chrystusa. I teraz stoimy na końcu jeszcze jednej epoki 2000 lat. W sumie jest to wkrótce 6000 lat. I my czytamy w drugim liście Piotra w 3 rozdziale, wiersz 9, że jeden dzień u Boga jest jak nasze 1000 lat. I Bóg stworzył świat w 6 dni i 7 dnia On odpoczął. I według objawienia 20 to 7000 lat to będzie Królestwo Jezusa Chrystusa na tej ziemi. A więc nie ma jakiegoś przypuszczania czegoś, tylko to jest prawdziwa pewność na podstawie Słowa Bożego i na podstawie znaków czasu, że my w czasie końca żyjemy i nie tylko to, tylko ale, że my na końcu czasu końca żyjemy. I powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest naprawdę bardzo blisko. I wy musicie nam, mili panie i panowie, musicie nas rozumieć w tym, że my nie z jakimś wielkim uśmiechem robimy jakieś spotkanie tutaj jako zużycie czasu, ażeby trochę ramę zrobić wokół tego wszystkiego i atmosfera, którą my sami czynimy, ażeby była tutaj. Nie, tutaj chodzi w świętej powadze o to głoszenie Słowa Bożego, o tym, od czego nasze wieczne los jest uzależniony. Z tą powagą my się będziemy teraz, przejdziemy do rozpatrywania Słowa, zanim będziemy widzieli ten film, to znaczy to jest nagranie na wideo, o której ja teraz muszę już powiedzieć, że ona wiele lat temu już to było nagrane, ponad 30 lat i że wtedy ta To był początek tego nagrywania filmów i dlatego ta czarno-białe nagranie jest bardzo słabej jakości, ale nie chodzi tutaj o jakość, tylko o to, co my tam widzimy i co będziemy słyszeli. Ale do tego jeszcze inne rzeczy, które ja jako z niektórymi zdjęciami i wytłumaczeniami podbuduję. Ja chciałem jeszcze parę miejsc Biblii przeczytać i później i się trochę na nie powołać. Ludzkie słowa przemijają, Słowo Boże, ale pozostaje na wieki. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, te drugie dwa ostatnie wiersze. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 i 25 wiersz. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To musi z powodu prawdy być podkreślone, że naturalny człowiek, on te duchowe i Boże rzeczy ani ich nie rozumie, ani nie może ich uporządkować. Kiedy nasz Pan Jezus u Jana 3 powiedział, wy musicie na nowo być zrodzeni, jeżeli nie, to nie będziecie mogli oglądać Królestwa Bożego. On dokładnie wiedział, co mówi. On powiedział, to, co jest z ciała zrodzone, to jest ciałem. I co jest z ducha zrodzone, to jest duchem. Człowiek, on musi jako pierwsze, musi osobiste dożycie zbawienia z Bogiem mieć. Musi prawdziwe nawrócenie do Pana dożyć, musi być odnowiony i znowu zrodzony, ażeby poprzez Ducha Świętego do słowa, które poprzez Ducha Świętego jest zainspirowane i jest dyktowane, ażeby mieć znaleźć dojście do tego. Jeżeli my rozumem tę zawartość Bożą chcemy zrozumieć, to nam się nie uda. Paweł pisze w liście do Koryntian, Duch, on doświadcza wszystkie rzeczy, nawet głębokości Boże. W 14 rozdziale i w 16 rozdziale listu Jana nasz Pan zwraca uwagę na to, że ten Pocieszyciel, Duch Święty, on przyjdzie, który nas do wszelkiej prawdy wprowadzi. Niechajby to nam teraz było dane i darowane, ażeby każdy wzdychanie do Pana Boga mógł posłać i ażeby on mógł w swoim sercu powiedzieć, Panie, poślij Twojego Ducha Świętego i objaw Ty mnie poprzez Twojego Ducha to słowo, które teraz ma być głoszone. Wierzcie mi, proszę, to zrozumienie i rozum ma swoje miejsce, nasze znanie, nasza wiedza, wszystko ma swoje miejsce i swoje prawo istnienia. Ale jeżeli chodzi o Boże i duchowe rzeczy, to wtedy potrzebujemy Boga, który nam pomaga. Wtedy potrzebujemy wprowadzenia poprzez Ducha Świętego do tego drogiego i świętego słowa. Dwa miejsca Biblii, to jedno miejsce z Ewangelii Jana, z którego możemy widzieć, kto poprzez Boga jest posłany, ten mówi słowa Boże. Ewangelia Jana, rozdział trzeci, wiersz 34. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże. To jest bardzo ważne. Człowiek, który w imieniu Pana, w Bożym nakazie i poprzez Boży nakaz mówi, on musi mieć Boże posłanie. W Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, mówi nasz Pan do tych, których on wysyła po swoim zmartwychwstaniu. Ewangelia Jana, 20 rozdział, wiersz 21. I znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I do tego jeszcze to słowo z pierwszego listu Jana, z czwartego rozdziału, wiersz szósty, pierwszy list Jana, rozdział czwarty, wiersz szósty. My jesteśmy z Boga. Kto z Boga kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Byli mężowie Boży na ziemi, którzy nie samych siebie posłali i przeznaczyli, tylko poprzez Boga zostali posłani i im dał, został im dany nakaz. Mówi nasz Pan: kto was słucha, ten słucha mnie. I kto was przyjmuje, ten przyjmuje mnie. Tak poważna jest ta sprawa z Bogiem. Tak poważnie ją musimy wziąć. Jeżeli my w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy, że mąż od Boga posłany przyszedł, wtedy nam to wielką radość w nas czyni. Ale z tego my nic dzisiaj nie mamy. My musimy dzisiaj wiedzieć, co Bóg w naszych dniach uczynił. My musimy dzisiaj Bożą i duchową orientację mieć i ją otrzymujemy tylko wtedy, jeżeli my te obietnice znamy i wiemy, które się powołują na nasz czas. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wiersz szósty. Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. I tak moglibyśmy od razu powiedzieć: miły, umiłowany Boże, tam byli nauczeni w piśmie faryzeusze i sadyceusze i kapłani i arcykapłani, i tam były z grupowania religijne, a Ty mówisz po prostu, że tutaj jeden jedyny mężczyzna przyszedł, wystąpił i że wszyscy poprzez niego do wiary mają przyjść. To byśmy powiedzieli wtedy: o miły Boże, gdzie tutaj jest sprawiedliwość, czy nie może być tutaj podjęte jakieś decyzji i nie może tutaj jakieś głosowanie być oddane. Nie, w Królestwie Bożym Bóg sam podejmuje decyzję i to musimy tak po prostu respektować. Ja jestem Jemu za to wdzięczny. Wyobraźcie sobie, można by było głosować i mówić, i demokracja by mogła być w Królestwie Bożym i tam to wciągnąć. Co by wtedy tam był za chaos? Bóg ma swoich mężów i on ich posłał wcześniej i późno. I błogosławiony człowiek, wszyscy ci ludzie, którzy w ich czasie to Boże posłanie rozpoznali i to słowo, które do nich zostało skierowane, przyjęli i tak do powiązania i do jedności z Bogiem doszli i dają Bogu rację w tej sprawie i się stawiają po jego stronie. Mnie podoba się ta wypowiedź bardzo. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywa się Jan. W tych dniach proroka Micheasza było wiele proroków. Ahab o nich wszystkich zawołał i Jozafat słuchał, co oni przepowiadali, i oni przepowiadali. Ten jeden, Sedekiasz, on sobie jeszcze rogi na głowę założył i powiedział: tak mówi Pan, w taki sposób ty twoich nieprzyjaciół rozgromisz i zwycięstwo będziesz odniesiesz. I tak on powiedział, ten mąż Jozafat, ten król Judy, z Judy, powiedział: czy nie masz jeszcze jakiegoś jednego męża, którego moglibyśmy się spytać, który by nam od Boga mógł dać odpowiedź? Ahab mówi: co, nie wystarczy tych 400? Oni wszyscy przepowiadali. I tam jest jeszcze jeden, ale on nie należy do naszego zjednoczenia. I jeżeli ten zacznie coś mówić, jeżeli ten przepowiada, to wtedy już od razu na mnie spada sąd. I on powiedział: pozwól, ażeby ten mężczyzna przyszedł. I ażeby tą historię skrócić, ta różnica między tymi 400 i między tym jednym była ta, że tych 400 proroków w Izraelu byli, oni byli wszyscy 400 prorokami w Izraelu, a ten jeden był prorokiem Bożym, który powiedział i mówił tylko to, co Bóg mnie chce objawić, to będę mówił. I to są mężowie Boży. Ci, którzy nie stoją pod wpływem jakichś innych. I on może być czasem bardzo religijny. Ja już charyzmatyczne zgromadzenia... Byłem w takich zgromadzeniach w Berlinie na przykład, gdzie ludzie naprawdę, oni w jakąś sprawę się zanurzają, że nie mogą stamtąd prawie wyjść dzisiaj, ale nie chodzi o atmosferę, którą my poprzez muzykę albo poprzez jakieś rzeczy możemy na to wpływ wziąć. Nie. Dzisiaj chodzi o to, ażebyśmy my się pod ten wpływ Bożego Słowa postawili i żeby ta sama inspiracja Ducha Świętego nas dotknęła i ażebyśmy my również tą odwagę mieli, ażeby płynąć pod prąd, bo tak to zawsze było. Ja chciałbym z powodu tego słowa, ażeby to dalej wynieść, z tą myślą wystąpił człowiek posłany od Boga, jego imię było Jan, i on wystąpił, ażeby złożyć świadectwo o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nam to ta historia nawrócenia Pawła, Saula z Tarsu, my go znamy jako Pawła, i ja chciałbym to przeczytać, co jemu zostało powiedziane. Dzieje Apostolskie, rozdział 26, od wiersza 15. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań, stań na nogach Twoich, albowiem to po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i do władzy, i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współ współdziału z uświęconymi. Można było powiedzieć, miły Panie, wszystko ładnie i dobrze, ale Ty znowu mówisz o jednym mężu i mówisz jemu, Ty masz im otworzyć oczy, ażeby oni się z ciemności do światłości odwrócili i od mocy szatana do Boga się nawrócili. Moi mili, panie i panowie, w Królestwie Bożym jest porządek Boży. Jeżeli ludzie mieli ten przywilej głos Pana bezpośrednio słyszeć i poprzez Boga być oświeceni, to są ci mężowie, którzy poprzez głoszenie słowa, to słowo, które staje się światłem Bożym, oni byli użyci do tego, ażeby innym to światło Boże przynieść. Ja chciałbym do tego przeczytać jeszcze jedno słowo z drugiego listu Piotra. My szybko przejdziemy do tych punktów. Możecie być pewni tego, że my czasu nie przekroczymy. Może jedno pierwsze miejsce z listu Piotra i mianowicie drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 19. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Jeżeli my w psalmie 119 czytamy, Twoje słowo jest światłością moich nóg, wtedy czytamy, to czyta prawie 800 milionów chrześcijan na całym świecie. I oni wszyscy idą swoimi własnymi drogami, chyba że Bóg się im objawi i swoje słowo i swoją wolę. My nie osądzamy, ale z natury już my się znajdujemy wszyscy w błędzie. Z natury jesteśmy wszyscy w grzechu i w przewinieniach, na ten świat zostaliśmy zrodzeni i chyba że my naprawdę osobiście to pojednanie z Bogiem, które Chrystus na Golgocie dokonał, przyjmiemy i osobiste pojednanie i powiązanie, wspólność z Bogiem otrzymamy i tak staniemy się synami i córkami Bożymi i zostaniemy zrodzeni ku żywej nadziei. To jest po prostu bardzo ważne, ażebyśmy my nie tylko pouczenie o Królestwie Bożym i o Bogu otrzymali, tylko ażebyśmy my z Boga byli zrodzeni, ażebyśmy my naprawdę szczerze mogli powiedzieć, nasz Ojciec, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, Twoje królestwo niechaj przyjdzie, niechaj Twoja wola by się działa, jako w niebie, tak i na ziemi. Jeżeli ktoś mówi, że my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i wy, moi mili panie i panowie, wyznacie ten trend tego czasu i nawet tego, co wszystko się dzieje i również w Watykanie wszyscy używają, przed krótkim czasem oni byli wszyscy w Fatimie, gdzie tam miało być wiele ukazań. Tam byli hinduiści i muzułmanie i wszyscy możliwi i my mamy do czynienia z biegiem czasu i z tym, co się teraz czyni, się mówi, to jest tylko jeden Bóg, my jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi, ażeby wszyscy pod jeden kapelusz się znaleźli. Dzieci Boże są tylko ci, dziećmi Bożymi są tylko ci, których mają Boga i znają Boga jako Ojca. Nie wszystkie dzieci w kraju są waszymi dziećmi. Te dzieci, które wyście spłodzili, to są ci właściwi ojcowie tych dzieci i tak to jest również i w duchowym. My musimy poprzez to nasienie Słowa Bożego i poprzez Ducha Świętego musimy być spłodzeni, gdzie Jezus Chrystus, jest to napisane syn o Synu Bożym, Ty jesteś moim Synem, dzisiaj Cię spłodziłem. Tak to jest napisane w Psalmie 2, i w Dziejach Apostolskich 13. To samo musimy również i my powiedzieć, bo on według Rzymian 8 od wiersza 28, on jest ten pierworodny między wieloma braćmi. W nim Bóg ten początek nowego Bożego stworzenia uczynił i to musimy po prostu respektować i z łaski musimy to dożyć. To, że my ten Boży, to Boże nasienie słowa w nas przyjmujemy i ja mogę wam to przeczytać, ażebyście wiedzieli, że to tak w Biblii również jest i jest napisane i nie tylko, że to jest tak mówione, tylko ja to przeczytam bezpośrednio i mianowicie pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 23 i 24. Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego. Przez Słowo Boże, które żyje i trwa. To musimy, tego musimy dożyć. To jest niezbędne i potrzebne. Zaprawdę powiadam wam, chyba że ktoś na nowo zostanie zrodzony. Jeżeli nie, to nie może osiągnąć Królestwa Bożego, nie może go widzieć. I ta tragedia jest właśnie w tym. Nie bądźcie na mnie źli, ale ja to własnymi uszyma słyszałem. Jest mówione na cmentarzu, to Panu się podobało, naszego brata wziąć do siebie, do chwały. I później słyszałem, że ten brat nie jest w chwale, tylko że on gdzieś jest w czyśćcu i że tam trzeba mszę robić, i ażeby on się dalej mógł posunąć. To żaden człowiek ze mną nie może tego uczynić, jeżeli to zbawienie Boże. Od tego by było uzależnione, co jacyś jakiś ksiądz albo biskup czyni, gdzie byśmy wszyscy pozostali. To zbawienie przychodzi tylko od Boga. I kto chce być zbawiony, ten niechaj by się od każdej instytucji odwrócił i niechaj by się zwrócił do Boga, bo tylko od Niego przychodzi pomoc i zbawienie. Wszystko inne jest tanim pocieszeniem, które prowadzi do na zawiedzenie. Można powiedzieć, że on ma... taką krew w sobie. Nie, jeżeli ja bym tutaj był i ja bym to wam mówił, drodzy panie i panowie, co za czym uszy łechtają, jak Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza, że w ostatnich dniach ludzie się od prawdy odwrócą i nauczycieli nad nauczycielami będą sobie szukać, ażeby im głosili to, co oni chcą chętnie słuchać. Paweł mówi w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale, w 10 wierszu. Jeżeli ja bym chciał się ludziom jeszcze podobać, to nie byłbym sługą Chrystusa. Jeżeli ktoś, ja chciałbym powiedzieć, nie chciałbym mówić nic o mnie, ale ja nie stałbym dzisiaj tutaj, jeżeli bym nie był, jeżeli bym nie słyszał bezpośrednio głosu Pana i naprawdę nie był na to, do tego powołany, ażeby Jego słowo głosić. Ale jak ja już powiedziałem, ja w tym się nie chcę teraz zagłębiać. O co chodzi dzisiaj? Dzisiaj chodzi o to, ażeby rozpoznać to, że teraz ten porządek tego świata, ta cywilizacja, którą my znamy i jak my ją znamy, ona naprawdę się zbliża do swojego końca. I my nie musimy żadnej paniki wywoływać nigdzie, tylko musimy Mateusza 24 przeczytać, Łukasza 17 przeczytać, Łukasz 21, różne miejsca w Ewangeliach, aż do ostatniej księgi Biblii. I wtedy my rozpoznajemy, że teraz, w tych ostatnich dniach żyjemy I kiedy Pan o czasie końca mówił i o wszystkich tych znakach czasu i On je wypowiedział, On powiedział jeszcze, jeżeli to wszystko widzicie, że się to dzieje, wtedy podnieście wasze głowy i dlatego, że wy wiecie, że wasze odkupienie się zbliża. Dzisiaj nie jest to jakieś jakieś namyślanie się i coś, przypuszczanie czegoś. Dzisiaj to jest sprawa w czasie końca, który jedno rozwój za drugim idzie i te rzeczy swoje rozwój biorą, a że myśmy my naprawdę nasze głowy w górę podnieśli, dlatego że my wiemy, że nasze odkupienie się zbliża. I kiedy tutaj wprowadzająco było powiedziane, to było bardzo krótko, ale pomimo to wiele wypowiedziane było, że te rzeczy, które Bóg uczynił, są milczane poprzez publiczność i że tych rzeczy w ogóle się nie słyszy i o nich się nie mówi. I ja o tym również mogę powiedzieć, że tak to jest. Jeżeli my w dni naszego Pana spojrzymy, to wtedy to byli ci religijni przywódcy, którzy ludowi mówili, i czy wy wierzycie również w Niego? Tylko ten ogólny lud idzie za Nim. Ci, którzy są wyżej, oni wszyscy w Niego nie wierzą. Trzeba sobie wyobrazić, że tak długo na Niego się oczekiwało, tego Mesjasza, na Tego, który ratuje, i kiedy On przyszedł, mówiono, my nie chcemy, ażeby Ten nad nami królował i władał nami. Jemu i Jego służbie, Jego i Jego służbę znieważano, pomimo to, że jeżeli dr Larkin właściwie liczył, to przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa 109 przepowiedni ze Starego Testamentu się wypełniło. I pomimo to, ci nauczeni w piśmie i profesorzy tamtego czasu, oni obok Boga uczyli, obok Boga śpiewali, obok Boga głosili i wszystkie służby i wszystkie nabożeństwa Boże przechodziły obok Boga. I to była ta tragedia. Jeżeli ktoś mówi, ja jestem ateistą, no dobrze, niechaj by on był. Ale jeżeli ludzie mówią, że są wierzący i obok tego, co Bóg czyni, przechodzą i niektórym to jeszcze nie wystarczy niektórym, oni to nawet nogami depczą i oni naśmiewają się z tego i przypisują to diabłu, jak wtedy w dniach naszego Pana. Oni mówili, to jest Belzebub, on ma diabła i on z diabłem to wszystko czyni. Wyobraźcie sobie, ten Syn Boży, ten, który był potwierdzony między swoim ludem, według Pisma, w Betlejem był on urodzony, u Michała 5:1 jest napisane, on pod Poncjuszem Pilatem cierpiał i kto Izajasza 53 czyta, to on ma całe to opisanie o Getsemane aż na Golgotę. Kto Psalm 22 czyta, tam jest napisane, moje ręce i moje nogi przebili i o moją szatę rzucali losy. Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Wszystko już było napisane u proroków, od pierwszej obietnicy, z pierwszej Mojżeszowej 3:15, o tym nasieniu Bożym, które poprzez kobietę przyjdzie i po to, ażeby zmiażdżyć głowę węża, aż do Malachiasza 3:1. I Pan, On przyjdzie do swojej świątyni, niespodziewanie, ten anioł przymierza, na którego czekacie i za którym niesiecie pragnienie. I tak były te wszystkie niebieskie tłumy tam i oni czcili Boga i wszystko dookoła przed Betlejem w nocy było oświecone. I co to było? Tylko dlatego, że to nie przyszło z najwyższego miejsca i nie z góry, z ziemskiego punktu widzenia widziane, tylko z Bożego punktu widzenia z góry to przyszło i zostało objawione, to ludziom nie wystarczyło. Ci pasterze, oni przyszli, i ażeby zobaczyć to dziecię Jezus, dlatego, bo im to było objawione i pokazane. Dzisiaj wam Chrystus, Pan, został urodzony w tym mieście Dawida. Idźcie tam i znajdziecie Go. I oni poszli i znaleźli Go. I ja to tylko wymieniłem, ażeby pokazać, że dzisiaj jeszcze jest to możliwe spoglądać w przeszłość i ażeby powiedzieć, czy to jest możliwe, że oni to tak uczynili. My możemy dzisiaj spoglądać z powrotem i powiedzieć, to nie było dobre. Oni mieliby to rozpoznać, ale jak to jest z nami? Czy my rozpoznaliśmy to, co naszemu pokojowi służy? Czy my rozpoznaliśmy, że Bóg nas chce zebrać, ażeby nam się objawić i ażeby tę obietnicę na ten czas ogłosić? Ja przejdę do tych miejsc Biblii, które mówią o czasie końca, o tym dniu Pana, który przyjdzie i będzie płonął jak piec. I że przed tym wielkim i strasznym dniem Pana, który przyjdzie, ta obietnica jest. Spójrz, ja posyłam wam proroka Eliasza, który przyjdzie przed tym wielkim i strasznym dniem Pana. My w Słowie Bożym mamy te obietnice aż dotąd, gdzie ten czas do wieczności przechodzi. I również za te dni, w których my żyjemy, i również tak jak Bóg męża posłał, i ażeby przygotować tą drogę i te serca ludu, ażeby doprowadzić do pojednania lud ze sobą, tak to było niezbędne i potrzebne, ażeby w tym ostatnich dniach, w tym ostatnim czasie i w tych dniach z tego Babilonu, w którym się chrześcijaństwo znajduje, ażeby miało miejsce wywołanie i ażebyśmy my wszyscy się mogli wyraźnie po stronie Bożej postawić bez jakiegoś nowego, ażeby się nie na nowo mieszać. I na tym, do tego ten punkt chciałbym teraz wynieść i podkreślić go, że ludzie, oni chcą zawsze zmieszać. I tak to było w dniach Mojżesza, ci synowie Boży, oni widzieli tę piękność córek ludzkich i to zmieszanie z tej linii Seta i Kaina już miało miejsce. W tych dniach Mojżesza był to Biliam i Moab, który dał jemu tą radę, Moabowi dał radę, że zmieszanie między sobą może mieć miejsce. Dzisiaj to jest dokładnie tak samo. Wszystko obojętnie, co jest myślane i wierzone, wielkie zmieszanie jest aż do tych największych sfer w Radzie Kościołów Zjednoczonych. Każdy może wierzyć, co chce, tylko my musimy razem być. Ja nie mam teraz czasu dzisiaj się w tym dalej zagłębiać, ale z punktu pisma jeszcze to wyłożymy. I co to ze sobą przynosi, jeżeli my zwrócimy się do Pana plecami i zostaniemy wciągnięci do tych wszystkich zmieszań. Przejdźmy do tego punktu, bo czas się bardzo szybko porusza. Ja czytam teraz w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale wiersz 19 do 21. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wy możecie ten tekst pod modlitwą w domu przeczytać jeszcze raz i stwierdzicie, że tutaj wyraźnie jest napisane, że Chrystus w niebie pozostaje i czeka tak długo, aż wszystko według Bożej woli zostanie uporządkowane i wszystko do właściwego stanu z powrotem zostanie przyniesione i ze wszystkim wszystko zostanie zakończone i Pan znowu swój zbór może budować i sprowadzać, błogosławić i jeszcze raz jako błogosławieństwo postawić, bo ten koniec musi być taki, jak był początek. Chrystus jest Alfa i Omega. On jest ten pierwszy i ostatni. Tak jak On był, tak i On jest i będzie aż na wieki. A żeby to czynić, było potrzebne i niezbędne głoszenie słowa, ażeby naszą uwagę zwrócić na to, co Bóg obiecał, ażeby uczynić. Z proroka Malachiasza ostatnie wiersze, tam jest napisane, my znamy to wszyscy prawie, wiersz 23. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Eliasz był mężem Bożym. On stanął między ludem i on zawołał potężnym głosem: jak długo chcecie jeszcze się wahać na dwie strony? Jeżeli Baal jest Bogiem, to idźcie za nim. Jeżeli Pan jest Bogiem, to służcie Jemu. Kto zna tą historię z góry Karmel, to jest niezbędne, ażeby w tych dniach ostatnich Boży podział był dokonany między światłem a ciemnością, między prawdą a zwiedzeniem, między prawdziwym, apostolskim, nowotestamentowym głoszeniem i z tymi tradycjami, które zostały wynalezione w tych ostatnich setach lat. My mamy dzisiaj, i ja to mówię, nie mówię to głośnym głosem, tylko z wielkim wewnętrznym bólem, my mamy dzisiaj do czynienia z chrześcijaństwem, który jest od Chrystusa odłączone. Chrześcijaństwo, które jest odłączone od Chrystusa. Zewnętrznie się śpiewa i mówi, i się zapala świeczki i na różne modlitwy się wypowiada i święci są wzywani i wszystko możliwe. Oni tego nie mogą słyszeć. Ja nic nie mogę za to, ale jest tak wiele, ale czynione. I wiecie, dlaczego się to tak dzieje? Bo ci ludzie, oni chcą być zbawieni. Oni chcą to właściwe czynić. Czy wy myślicie, że jest ktoś, ażeby stać się księdzem albo zakonnicą? On jest poprzez to, z tego przekonani. Oni są przekonani głęboko, ale ręka na serce. Czy my możemy według naszego poglądu być zbawieni? Czy ktoś z nas może podjąć decyzję, jak droga Boża ma wyglądać? Nie, my musimy się Bogu postawić pod Jego władzę. I my wiemy, że tylko jeden, jedyny jest, który mógł powiedzieć: ja jestem drogą, prawdą i jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, chyba że tylko przeze mnie. I Pismo Święte również naucza i mówi bardzo wyraźnie, jest tylko jeden Bóg i tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Ten człowiek, Jezus Chrystus. Tylko jeden pośrednik jest. I w tym tak zwanym chrześcijaństwie jest wielu różnych pośredników, kto może się pośredniczyć. Tylko ten, kto swoje życie na krzyżu Golgoty za nas oddał. Tylko On On, ten, który z powodu nas stał się człowiekiem, i tu jest ta tajemnica Boża objawiona. Nasz Odkupiciel musiał naprawdę obydwoma rzeczami być. On musiał być człowiekiem, stać się człowiekiem, a więc musiał być wrodzony na ten świat. Według ciała musiał być śmiertelny, musiał być w żłobku i musiał on rosnąć i wzrastać i musiał być wychowany jak każdy inny człowiek na ziemi, ale on był więcej niż człowiek. On musiał być człowiekiem, ażeby móc umrzeć, ażeby cierpieć i móc odczuwać z nami. On musiał być, ale Bogiem, ażeby tą śmierć przezwyciężyć i ażeby piekło przezwyciężyć i ażeby diabłu zabrać moc. Ci ludzie, którzy umarli, oni wszyscy w obszarze śmierci i byli w krainie zmarłych, ale nasz Pan, On umarł według ciała, On, ale w duchu, w dół zszedł i On tym duchom, które były w więzieniu, głosił i trzeciego dnia On je zmartwychwstał i On śmierć, piekło i diabła przezwyciężył. I mówi do Jana na wyspie Patmos, ja żyję i wy macie również żyć. Halleluja. Jego zmartwychwstanie gwarantuje moje zmartwychwstanie. To zwycięstwo z Golgoty jest naszym zwycięstwem, które my wierzymy w naszym Odkupicielu i w naszym odkupieniu. Wybaczcie mi, jeżeli ja tak wewnętrznie jestem poruszony i porwany poprzez to. Ja nie chcę tutaj coś mówić, tylko chcę głosić i wy możecie to sobie wyobrazić. Ja poprzez te rzeczy jestem bardzo głęboko poruszony. Jeżeli jakiś człowiek dożył tego, co on głosi, jeżeli część słowa stała się, to nie jest to jakieś mówienie czegoś, mówienie o czymś, co jest intelektu, tylko to jest sprawa, którą Bóg dalej podaje, ażeby innych zaprosić i ażeby innych pod to podciągnąć. Chciejmy mocno trzymać się tego. To jest to podjęcie decyzji Bożej, ażeby nic na ziemi nie czynić, co by przed Jego planem zbawienia się było uzależnione, chyba że On objawi swoje tajemnice jakiemuś ze swoich sług i proroków. Ja mogę to wam przeczytać z Amosa z 3 rozdziału, z 7 wiersza. Tutaj jest napisane Amos 3 rozdział, 7 wiersz. Zaiste nie czyni Wszechmocny Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom. We wszystkich czasach, kiedy wyjątkowe rzeczy się musiały dziać na świecie, Bóg posyłał swoich sług i proroków. On miał Abrahama, On miał Mojżesza, On miał Noego, Eliasza, On miał swoich posłańców i proroków, których On zawsze mógł posłać. Jak myśmy już przedtem mówili i krótko czytali, przy tym przejściu ze Starego do Nowego Testamentu, On posłał Jana Chrzciciela, Łukasz 16:16 jest napisane, że zakon i prorocy byli aż do Jana, a od tamtąd było Królestwo Boże, jest głoszone i tym, kto się wdzierają gwałtem do Niego, i wszyscy się wdzierają gwałtem do Niego. I tak jest napisane również, Paweł mówi, niechaj by każdy nas, w pierwszym liście do Koryntian 4:1-2, tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych, a o szafarzach tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Jeszcze parę miejsc, które podkreślają i podbudowują tę rzecz, tą sprawę. Efezjan 3 rozdział, 4 i 5 wiersz. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Nie nauczeni w piśmie, nie tym, którzy już wszystko lepiej wiedzą, tylko Jego świętym apostołom i prorokom. Apostoł znaczy posłany, posłaniec, a nie tylko jakiś posłany, tylko posłany Pana. W liście Piotra czytamy podobne rzeczy, mianowicie w drugim liście Piotra, 3:2, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów naszych. Bóg ma swój plan, Bóg od samego początku te rzeczy prowadził i przeznaczył, w swoim królestwie On czyni to, co On chce i nie wszyscy inni, co oni chcą. I wszyscy ludzie, którzy chcą mieć udział w tym, co Bóg na ziemi czyni i tą chwałę w wieczności z Nim, w chwale z Nim w wieczności być, oni muszą już tutaj na ziemi Jemu i Jego planu z ludzkością, muszą ten plan rozpoznać i Jemu się podporządkować, Boga dożyć i wspólność z Nim mieć. A żeby mieć udział w tym, co On czyni. Jeszcze jedno słowo z objawienia, z 1:2, 2 wiersze. Objawienie, 1:1 i 2. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. I również tutaj na wyspie Patmos nie było tam wielu, tam jeden wystarczył. Jeden mąż Boży, w ręce Bożej, jako tuba Boża, On wystarczy, jeżeli tylko ludzkość na to by chciała słuchać tego i by słuchała tego. My nie potrzebujemy 1000 posłańców Bożych, obok których słuchamy. Jeden sługa Boży z tym Bożym poselstwem wystarczy. I tak jak oni słuchają, tak wierzą Jemu, przyjmują i według tego czynią. Chciejmy teraz, proszę, przejść na to, co Bóg i do tego, co Bóg czyni w naszych dniach i uczynił. I ja proszę Was, ażeby mi potwierdzić, że ja nie byłbym wystarczająco głupi, ażeby iść za jakąś fatamorganą. Ja sam się osobiście przeświadczyłem o tych rzeczach, które dalej podałem, że ja już zewnętrznie już to bym dalej nic nie dał, dlatego że coś ktoś inny mówił. Nie, ja muszę przed Bogiem i przed Słowem być przekonany o tym Słowie. Ja musiałem tego doświadczyć i wiedzieć, że to się zgadza. Myśmy przedtem mówili i czytali również, że Pan kogoś chciał posłać, podobnie jak Eliasza, zanim ten wielki i straszny dzień Pana przyjdzie. Ja nie mogę tych wszystkich miejsc Biblii czytać, ale ja mogę je zacytować. 2 Piotra 3:10. A dzień Pański nadejdzie, jak złodziej. Wtedy niebiosa jest trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone spłoną, stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. W tym się nie możemy za głęboko zagłębiać. Izajasza 13, Joel 3 i 4 i wiele innych miejsc Biblii w Starym i w Nowym Testamencie. Paweł pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale o tym dniu i o tej godzinie, tej godziny i dnia nikt nie musi znać, bo ten dzień Pana przyjdzie jak dzień w jak złodziej w nocy. Ale zanim ten dzień Pana przyjdzie, który będzie płonął jak piec, jak co Malachiasz pisze i Piotr i Izajasz i prorocy i apostołowie w ogóle i wyjątkowo w objawieniu, zanim ten dzień przyjdzie, chciał Bóg jeszcze raz coś uczynić. On chciał posłać ten czas otuchy i chce wszystko w zboże uporządkować we właściwy sposób i tak jak prorok Eliasz tych 12 kamieni wziął według tych 12 rodów izraelskich, znalazł tych 12 kamieni i odbudował ołtarz Pana. Tak musi teraz ta nauka tych 12 apostołów, wszystko tak jak to w chrześcijaństwie pierwotnym było głoszone i czynione. Tak musi to być głoszone i czynione. My musimy się od wszystkich tradycji i wszystkich rzeczy musimy się uwolnić i w tej kąpieli wody musimy się oczyścić, ażeby Boga nie kusić, ażeby On się na nas gniewał, tylko ażebyśmy my się Jemu do dyspozycji postawili. Ja mogę krótko tego męża Bożego przedstawić, którego ja osobiście dokładnie 10 lat znałem, o którym, czy to było 21, czy 20, 21 albo 22 listy mam jeszcze, z którym jeździłem tym samym autem i przy tym samym stole jadłem i którego ja w zgromadzeniach w Europie i w USA widziałem i dożyłem. Jego imię jest William Branham. Tak jak wtedy był Paweł i inni, tak również i w tych dniach był mąż. Ja pokażę wam zaraz zdjęcia. W roku 1933, 11 czerwca, w tym mieście Jeffersonville w Indianie, ten mężczyzna miał pierwszą ewangelizację jako nowy, zaordynowany kaznodzieja baptystyczny i tam parę set ludzi się nawróciło i on poszedł nad rzekę Ohio po ostatnim zgromadzeniu po południu, to było około 14 godziny i kiedy on 17 osobę chciał chrzcić, bo tam było około 4000 ludzi na brzegu, około 300 ludzi miało być ochrzczonych i kiedy on chciał 17 osobę chrzcić, wtedy on się modlił do Boga i powiedział: Boże, jak ja chrzczę wodą, tak niechaj byś Ty mnie ochrzcił Duchem Świętym i ogniem. I w tym momencie poprzez te chmury, które tam były nad nim, jasne światło się przebiło dla wszystkich obecnych widzialne i dla wszystkich wierzących i niewierzących. Dla wszystkich było to widzialne. Poprzez te chmury się przebiło i zostało nad nim wisieć, się zatrzymało i ten potężny głos powiedział: jak Jan Chrzciciel przed pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa został posłany, tak będziesz ty posłany z poselstwem, które będzie szło przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. To jest samo przez się wytłumaczenie, że nie ma żadnego poselstwa Bożego oprócz Słowa Bożego. To poselstwo zawsze jest Słowem Bożym. A więc chodziło o to, że wszystkie te prawdy, które były zasypane i zasłonięte, to, co zostało zgubione, że to wszystko na nowo na świeczniku zostanie postawione, na nowo będzie głoszone i na nowo ludziom zostanie dane do dyspozycji. I my widzimy, Bóg potwierdził tego męża I przyszedł ten jeden, ten jedyny dzień w maju 1946 roku, przepraszam, w maju, 7 maja 1946 roku, kiedy Pan jego nakaz mu dał i wy znacie, cały pół świata leżał w gruzach, wyjątkowo Europa po II wojnie światowej, to było w maju, 7 maja 1946 roku, około 23 godziny, ten mąż Boży, kiedy on był jako biedny mężczyzna z tych gór Kentucky, który nie miał nawet butów w swojej swoim dzieciństwie, wtedy było wszystko drogie i nie było wielu rzeczy. I jak on opisuje tego anioła Bożego, jak on go widział w pełnej wielkości i mówił, że on ważył około 200 funtów. Jak brat Branham opisuje jego wielkość, on nie miał sandałów, był na boso. Nie był ciemnoskóry, on wszystko opisał tam i ten anioł pański do niego powiedział, nie bój się, ja z obecności Bożej przyszłem do ciebie, zostałem posłany, ażeby tobie ten nakaz okazać, dać, ty będziesz się za królów i książąt modlił, twoje modlitwy znajdą wysłuchanie i nawet rak się nie będzie mógł przed tobą ostać. Bóg to tak pokierował, że ten mężczyzna się za chorych modlił. Nie za chorych. On nie za ludzi, którzy mieli ból żołądka czy coś i choroby, które przychodzą i odchodzą. Nie. On się modli za ślepych, za głuchych, za tych, którzy byli nie mogli chodzić. Ja widziałem tych, którzy na ślepo się urodzili i mogli później widzieć. Ja widziałem moimi oczyma wielkie znaki i cuda. Często płakałem jak małe dziecko. Ja sam, było to dla mnie tak wielkie i potężne, że mogłem dożyć tego, jak ta obecność Boża poprzez moc Bożą spontanicznie w momencie została potwierdzona i pokazana. Ja chciałbym się w tym, ja nie chciałbym się w tym teraz zagłębiać, bo czas się kończy. Za parę minut ma być pokazany ten film. To tutaj jest film z januaru, ze stycznia 51 roku. Z tym ogniem nad jego głową, to się stało, że brat Branham Houston w Koloseum głosił i tam był baptystyczny kaznodzieja, doktor Best się nazywał i ten się sprzeciwił i powiedział to, co w Dziejach Apostolskich jest napisane i się stało, to dzisiaj już nie jest ważne, to wtedy było i dzisiaj nie może już być. Uzdrowień już nie ma i tak dalej, i tak dalej. I spójrzcie, to był doktor Bosworth, którego ja również osobiście znam, tą dyskusję z tym doktorem Best przed tysiącami ludzi mówił i prowadził i na sam koniec przyszedł brat Branham z balkonu na dół przyszedł. I tam było wielu fotografów i tam był pan Majas i pan Kipperman ze studio z Houston, Texas i bezpośrednio z Houston Chronicle, z tego gazety codziennej z Houston. Oni mieli robić zdjęcia i na następny dzień mieli o tym zgromadzeniu debatować i mówić i pisać. I spójrzcie, kiedy brat Branham przyszedł do przodu, on tylko parę słów powiedział i on powiedział mniej więcej tak, jeżeli Bóg to jest, którym mnie posłał, wtedy on złoży świadectwo dla mnie. Ja nie muszę tego czynić. I w tym momencie jeszcze jedno zdjęcie było robione i wiele innych zdjęć. Dr. Best i brat Bosworth. I teraz to zdjęcie z tym światłem. Wszyscy i wszystkie inne zdjęcia, które zrobione były w ten wieczór, ani jedno zdjęcie nie było dobre. Z całego filmu tylko jedno, jedyne zdjęcie było, które można było wywołać. I to jest to. O północy fotografowie przyszli do hotelu brata Branhama i go obudzili i się go spytali, czy wiesz, że nad twoją głową jest nadnaturalne światło, albo było nadnaturalne światło. On mówi, ja wiem, to się stało nie z powodu mnie. Ja wierzę to tak czy tak. To się stało z powodu was. I później ten negatyw został dany pan doktor George Lacey, człowiek, który pracował w FBI, który był odpowiedzialny za to, ażeby dokumenty badać, i on zbadał to i napisał, że jest niemożliwe, że to zdjęcie było w jakiś sposób jeszcze obrabiane. To jest wszystko stuprocentowe i to było światło, było tam, bo nie byłoby, mogłoby być przez tego fotografa być zrobione. I kiedy ja słyszałem, że brat Branham powiedział, że to zdjęcie wisi w Waszyngton, w Białym Domu, gdzie są wszystkie możliwe rzeczy wystawione i wy wiecie, moja mentalność mnie natchnęła, ażebym się zatrzymał w Waszyngtonie, i ja cały poranek tam chodziłem i szukałem, i prawie już chciałem przestać szukać i chciałem już odejść. Już była między 11 a 12, ale ja robiłem sobie jeszcze odwagi. Ja tutaj nie przyjechałeś po to, ażeby teraz się odwrócić i odejść. Zanim ja już chciałem odejść, zanim ja, Ewald Frank, ja z otwartą Biblią przed wami, to zdjęcie widziałem w galerii w Waszyngtonie, może dwie mile od Białego Domu, oddalone. To zdjęcie widziałem. Jeden człowiek, potem kiedy dłużej mówiliśmy, otworzył szufladę i powiedział, panie, to zdjęcie nie interesuje otwartej publiczności, i on mówi, za niedługo to zdjęcie wyląduje w szufladzie. Jeżeli tak to jest, to ja nie wiem, czy nie mogę tego tak powiedzieć i osądzić. W każdym bądź razie Pan Bóg się poświadczył. I krytycy, niewierzący ludzie, oni musieli złożyć świadectwo o tym, że tak to jest. I ja mówię to tylko z jednego gruntu. Jeżeli wy, moi mili panie i panowie, później będziecie widzieli ten film, to będziecie słyszeli, że brat Branham mówi, o, teraz jest to światło tu i tam, i nad tą mężczyzną, i nad tą kobietą. Jeżeli brat Branham za chorych się modlił, on czekał zawsze tak długo, aż to światło przyszło z góry, i kiedy to światło nad jakąś osobą było i się zatrzymało, to on wiedział, że Bóg się tą osobą chce zająć, i on widział, co jemu zostało pokazane, i on słyszał to, co jemu było powiedziane, i wtedy on to również wypowiadał. Między tymi wieloma latami, tak jak w tym filmie jest ponad 20 lat, to było, nie było nigdy jakiegoś przypadku, ażeby on się gdzieś pomylił. Wielcy mężczyźni, Damian Szekerian, który był prezydentem wtedy tych mężów kupców pełnej Ewangelii, on był wyjątkowym przyjacielem brata Branhama. Jednego dnia ta siostra od Damiana Szekerian była bardzo chora i ludzie mówili: nie bój się, ty nie umrzesz, ty będziesz uzdrowiona. Brat Branham widzi tą Florence Shekarian i on widzi zegarek, który pokazuje, że się zatrzymuje 15 po drugiej, i on widzi tą młodą kobietę, że ona umarła, w łóżku leży umarła. Damian Shekarian przyszedł do niego i mówi się, i co się stanie? Oni wszyscy przepowiadali i mówi, że ona będzie żyła. I brat Branham mówi: Demes, my jesteśmy starymi przyjaciółmi, ja muszę tobie powiedzieć, twoja siostra nie będzie uzdrowiona, ona umrze. I w ten i ten dzień, i o tej godzinie ja to widziałem. I tak również to było. Ja tego męża, Damian Shekarian, ja go osobiście poznałem. Ja u nich również w Clifton Cafeteria w Los Angeles mówiłem. Ja znam wszystkich te rzeczy. Ja nie chcę teraz się w tym zagłębiać. Bóg, on brata Branhama na to i do tego użył, ażeby po II wojnie światowej, kiedy ta pełna Ewangelia dokładnie tak samo leżała w gruzach jak pół Europy, Bóg tego męża do tego użył i przeznaczył na to, ażeby głoszenie pod prowadzeniem potężnych znaków i cudów mogła wziąć swój początek. I jeżeli wy wszyscy tą historię tych wielkich ewangelistów przeczytacie, których ja osobiście również znam, to wtedy wy nie znajdziecie żadnego początku przed rokiem 1949. W roku 46, 47, 48 był tylko jeden mąż Boży i to był William Branham. Później przyszedł Roberts, Osborne, później Tommy Hicks i Billy Graham, i przyszli ci wszyscy później. I ja znam teraz setki tych, którzy gdzieś głosili, ale Bóg tego prostego męża, który to Boże powołanie miał, do tego użył, ażeby to przebicie do pełnej Ewangelii darować. I to nie był William Branham, tylko to był Bóg, który tego męża prostego użył. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Ja dzisiaj mam ten magazyn Life i tutaj mam również ten magazyn Science z wyjątkowego gruntu. Drodzy panie i panowie, spójrzcie, widzicie tą chmurę, która tutaj została sfotografowana na niebie, którą brat Branham 22 grudnia 1962 roku widział w wizji i 28 lutego 1963 roku ją zobaczył i widział. Tutaj w tym magazynie Life, jeden z tych tygodniowych magazynów, jak u nas Stern albo Spiegel magazyn, tak, tutaj jest Life w USA. Tutaj jest napisane wielka, wysoka chmura, która jest pełna tajemnicy. Dr James McDonald i wszyscy inni, oni nie mogli tego wytłumaczyć. Tam, w tym nadnaturalnej chmurze się to stało, że bratu Branhamowi zostało powiedziane: wróć z powrotem do Jeffersonville. Mianowicie po to, bo ten czas otwarcia siedmiu pieczęci przyszedł. Mili panie i panowie, myśmy o tym pisali, jest literatura, wy możecie w ciszy przeczytać to wszystko i macie możliwość, ażeby wszystko skrytykować, i wy macie również tą możliwość, ażeby mocno w to wierzyć i Bogu dziękować. Co ktoś czyni, to nam wszystkim pozostaje, jest pozostawione. Ja chcę z mojej strony z dobrym sumieniem z was wszystkich w dzień sądu spotkać, ja chcę móc powiedzieć, że ja w ten dzień nie pozwoliłem, ażeby ten krótki czas nie wykorzystać, tylko ja wykorzystałem ten czas i krótko wam powiedziałem o tym, co Bóg uczynił i to, co On w tych dniach jeszcze czyni. Można tylko jedno powiedzieć. Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus jest ten sam. Wczoraj i dzisiaj i ten sam i na wieki. Ja chciałbym was prosić o to, a byście się ażebyście się nie potykali o prostość tego człowieka z USA. On nosił garnitur biały, ale w tamtych dniach, ale nie to zewnętrzne jest ważne, tylko to, co Bóg w tego męża położył. Naprawdę on był mężem od Boga posłanym z tym poselstwem Bożym dla ludu Bożego w tym czasie, w tych dniach. Kto jest z Boga, ten słyszy głos, słucha głosu Bożego i od dzisiaj również i wy będziecie mieli święte zobowiązanie ze sobą weźmiecie, ażeby to słowo, to Pismo Święte doświadczać i badać i Boga prosić o to, ażeby Bóg otworzył wam zrozumienie i darował przejrzystości i ażeby was błogosławił i ażeby On was do swojego programu i do zakończenia tego, co teraz się dzieje, ażebyście byli włączeni do tego przed zachwyceniem zboru. Ona musi być wywołana, musi być przygotowana i do doskonałości doprowadzona. I wtedy, kiedy Pan przyjdzie, wtedy, ażeby być odmienionym i ażeby z Nim do chwały być zabranym, niechajby ten dzień owoc na wieczność w nas wszystkich dokonał. Bóg niechajby nas błogosławił. Chciejmy powstać do modlitwy, kiedy będziemy mieli skłonione głowy. Chciałbym już się poprosić i się spytać, czy są niektórzy, którzy naprawdę swoje życie chcą Bogu oddać, którzy pojęli po prostu, że nie jakiś człowiek do nas mówi, tylko to słowo dalej jest podawane i że to jest Pan, który do nas dzisiaj przemówił. My chcemy się teraz Panu oddać, Jemu całkowicie dać i Jego prosić, ażeby On z nami był. Panie Boże nasz, my dziękujemy Tobie z całego serca i z całej duszy za ten wielki przywilej, że my w tych dniach Ciebie i Twoje czyny i dzieło możemy rozpoznać. My dziękujemy Tobie za to, że możemy mieć udział w tym i co teraz od Ciebie i poprzez Ciebie się dzieje. My dziękujemy Tobie za Twoje drogie i święte słowo. My dziękujemy Tobie za odkupienie, które na Golgocie się stało. My za to nowe i wieczne życie, które Ty nam z łaski darowałeś. Umiłowany Panie, niechajbyś Ty się zlitował nad nami wszystkimi i niechajbyś Ty nam był łaskaw, niechajbyś Ty nam darował miejsce na pokutę i na nawrócenie się, ażebyśmy się do Ciebie zwrócili i Ty nikogo nie odrzucisz. I Ty nas wszystkich przyjmujesz, Ty nam przebaczasz i błogosławisz nas. Umiłowany Panie, teraz niechajbyś i teraz był z nami, kiedy my będziemy oglądać ten film. Mów do naszych serc i błogosław nas. W imieniu Jezusa. Amen.